Zanim się przywitamy, pozwólcie Państwo, że wspomnę o sztucznej inteligencji na początek, bo o tym też będziemy chcieli mówić. Ja wiem, że to jest temat, który się przejawia w zasadzie w każdej prezentacji. Tego nie zmienimy. Sztuczna inteligencja AI wdziera się w nasze życie i prywatne, i służbowe, i ciężko nad tym zapanować. AI obiecuje rewolucję. Śmiałem się, my w Pharmaprom z rewolucjami mamy sporo wspólnego, ponieważ 20 lat temu w jakimś sensie tą rewolucję wywołaliśmy, zamieniając zamówienia wysyłane faksem na zamówienia wysyłane systemowo. Ciekaw jestem, ile osób na sali pamięta zamówienia wysyłane faksem? Mogę poprosić o podniesienie ręki? Jest nas trochę. Chciałbym się powiedzieć, jeszcze farma nie zginęła, póki żyjemy. Wspaniale, bardzo dziękuję. Sztuczna inteligencja obiecuje tą rewolucję i chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj przez te kilka minut o tym, jaka jest w tej zmianie rola człowieka, gdzie będziemy my, i porozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa, bo tak naprawdę, drodzy Państwo, rozmawialiśmy wczoraj i dzisiaj o bezpieczeństwie lekowym kraju, natomiast bezpieczeństwo danych, ochrona danych mówiących o łańcuchach dystrybucyjnych, mówiąca o przepływie towaru od producenta przez hurtownię do apteki i w końcu do pacjenta, to są informacje, które my, Pharmaprom, jako integrator przetwarzamy. I jakiekolwiek zaburzenia w tym procesie, czy intencją kogoś, czy nie, świadczą również o bezpieczeństwie lekowym naszego kraju. I tego tematu będziemy chcieli dotknąć i z punktu widzenia człowieka będziemy chcieli powiedzieć, transformacja jak najbardziej tak. Natomiast eliminacja, zwłaszcza człowieka, absolutnie nie. Ponieważ Pharmaprom od dłuższego czasu już zbliża się do świata nauki, zbliża się do środowiska akademickiego. Pozwólcie Państwo, że przywitam mojego znakomitego gościa, wykładowcę profesora Uniwersytetu Łódzkiego, doktora habilitowanego Artura Modlińskiego, który jest ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji i wszystkiego, co z tym jest związane. Artur, bardzo Ci dziękuję za gotowość do rozmowy. Aż ciężko uwierzyć, tak młody człowiek z takim ogromnym dorobkiem. Cieszę się, że będziemy mieli szansę dzisiaj razem z Państwem porozmawiać. Drodzy Państwo, mamy takie w Pharmaprom empiryczne przekonanie, że właśnie obecnie w erze tych zmian związanych ze sztuczną inteligencją nieprawdopodobnie ważna jest równowaga. Ważna jest równowaga pomiędzy presją na szybkie zmiany, na wdrażanie technologii i ochroną danych, tych danych bardzo wrażliwych z punktu widzenia właśnie naszego biznesu. Potrzebna jest rozwaga przy wyborze technologii, przy wyborze partnerów i przy wyborze narzędzi. Artur, człowiek nauki, poradź proszę, jak tą równowagę możemy osiągnąć?
Tak jak wspominałeś, zaufanie jest oczywiście konieczne. Jeżeli spojrzycie sobie Państwo na modele akceptacji technologii, szczególnie sztucznej inteligencji, ale też firm, które sztuczną inteligencję stosują, to możemy zauważyć, że to zaufanie jest jednym z kluczowych elementów. Co ciekawe, na to zaufanie przecież wpływają również czynniki, które niekoniecznie z firmą są związane, ale też chociażby różnego rodzaju klisze, które pojawiają się w naszej perspektywie literackiej czy filmografii. Ja muszę Państwu szczerze powiedzieć, że jeżdżąc po Polsce w ramach szkoleń, warsztatów, takie pierwsze pytanie, z czym kojarzy się sztuczna inteligencja, to oczywiście jest kwestia Terminatora. To zawsze jest na samym początku, że sztuczna inteligencja to ciało i Terminator, który nas zniszczy. Ale też Państwa branża, czy branża i farmaceutyczna, i medyczna są bardzo specyficzne z punktu widzenia tych kalek społecznych, które mamy w głowie. Bo tutaj przecież sztuczna inteligencja, chociażby w takim filmie, który również bardzo często jest wymieniany, czyli Resident Evil, to przecież branża farmaceutyczna plus sztuczna inteligencja, to przecież to doprowadziło do zagłady świata. W związku z tym możecie oczywiście Państwo brać pod uwagę, na ile są to takie kalki, które decydują o naszym życiu, ale naprawdę jakby te obawy zostają w naszych głowach, dlatego nawet mała pomyłka, nawet mały błąd może prowadzić do naprawdę sporego kryzysu, dlatego to zaufanie jest tutaj tak ważne. I taki pewien ciąg, który powstaje, czyli bezpieczeństwo to mniej pomyłek, a mniej pomyłek to większe zaufanie, z punktu widzenia no właśnie tych klisze i tych stereotypów, które mamy w głowie, są konieczne, żeby móc się rozwijać i przetrwać no właśnie na tym rynku, który jest dla nas niepewny.
Czyli ten pęd do zaistnienia w towarzystwie firm, osób, które używają sztuczną inteligencję, nie jest najlepszą drogą. Bardziej właśnie ta równowaga pomiędzy jednym a drugim i kwestia bezpieczeństwa jak najbardziej też.
Ja zawsze podkreślam, że warto ważyć w biznesie bezpieczeństwo i innowacje. I tutaj, jeżeli postawimy tylko i wyłącznie na bezpieczeństwo, to przecież Państwo doskonale wiecie, że będąc wyłącznie w naszej strefie komfortu, nie jesteśmy w stanie dogonić czy też konkurować na rynku, który przecież się bardzo dynamicznie zmienia. Z drugiej strony, jeżeli postawimy tylko na innowacje, to mamy szereg przykładów, które pokazują, że możemy mieć naprawdę istotne problemy z punktu widzenia naszej wiarygodności. Tutaj jednym z takich case'ów, o którym często mówię, jest chociażby firma czy też startup Vastamo, fiński, który zidentyfikował bardzo ciekawy problem medyczny w Finlandii, czyli kwestii tego, że mamy trudny dostęp do psychoterapeutów. W związku z tym postawiono platformę internetową, w której możemy kontaktować się, czy psychoterapeuta mógł kontaktować się ze swoimi klientami albo pacjentami, bo to jest lepsze stwierdzenie, pacjentami i pacjentkami. Jednocześnie miał tak zwany mózg, czyli mógł sobie robić notatki, żeby o tym pacjencie i pacjentce wiedzieć więcej i pamiętać. No jak Państwo się domyślacie, problem był taki, że postawiono na innowacje, nie postawiono na bezpieczeństwo. W związku z tym 30 tysięcy osób, które było pacjentami, pacjentkami tego startupu, w pewnym momencie spotkało się z tym problemem, że dane zostały zhakowane i upublicznione w sieci. A były to dane na temat, jakie leki są zażywane, jaki problem psychologiczny powstał u tego pacjenta. No i szacuje się, że przynajmniej jedna osoba z tego powodu popełniła samobójstwo. Mówi się o zdecydowanie większej ilości, więc jest to naprawdę duża tragedia. I to jest jedna kwestia, o której często mówimy, czyli możemy stracić dane, a z drugiej strony zapominamy, że same systemy mogą być na przykład perswazyjne. Czyli jeżeli widzimy, że system działa dobrze, daje nam rekomendacje, które uznajemy za wiarygodne przez dłuższy okres czasu, to w pewnym momencie uznajemy, że ten system jest tak dobry, jest niezawodny, w związku z tym zamiast analizować sytuację, ja po prostu klikam, że ją akceptuję. No i niestety pojawia się zjawisko, które nazywamy konformizmem algorytmicznym, czyli po prostu, jak Państwo wiecie, z takiej legendy miejskiej, że ktoś korzystając z GPS-a całkiem drogim samochodem wpadł do jeziora, to nie jest legenda miejska, to jest prawdziwa historia. Jeżeli wierzymy w 100% pewnym systemom, nie mamy refleksji, nie mamy intuicji, czy pozbawiamy się tej intuicji, no to niestety możemy skończyć jak właśnie ten przysłowiowy samochód w jeziorze.
Właśnie, mam wrażenie, że nie my jedyni dotykamy takiej kwestii, że transformacja jak najbardziej tak, natomiast eliminacja człowieka, tego czynnika białkowego, jak rozmawiają, bezwzględnie nie. Ten człowiek jest potrzebny. I będziemy mieli do czynienia z podziałem zadań, już mamy do czynienia z podziałem zadań typowych dla sztucznej inteligencji, czyli te wszystkie czynności żmudne, te wszystkie czynności powtarzalne, te wszystkie czynności związane z analizą ogromnych ilości danych, to niech to będzie domena sztucznej inteligencji. Natomiast te miękkie kompetencje, o których za chwilę powiemy, niech zostaną dla człowieka. Dla człowieka niech zostanie krytyczne myślenie, niech zostanie myślenie strategiczne, dla człowieka niech zostanie w końcu podejmowanie decyzji, bo to faktycznie tak jest. To człowiek podejmuje na samym końcu decyzję i to jest niezwykle ważna rola. I tak jak Artur, użyłeś tego porównania filmowego, na pewno Państwo pamiętacie Robert Downey Jr. chyba wcielił się w rolę Iron Mana. To była marvelowska postać. I tam był człowiek ubrany w kombinezon, który dawał mu nadludzkie siły. My w Pharmatron też często mówimy, że sztuczna inteligencja i narzędzia są pewnego rodzaju takim egzoszkieletem, który też pewnie Państwo już wiecie, który już w medycynie pomaga ludziom, którzy nie chodzą, wstać i zrobić pierwszy krok. Ale co jest niezwykle ważne, to sam egzoszkielet nie pobiegnie. Tam zawsze jest człowiek, mało tego, musi być człowiek kompetentny, wyposażony w umiejętności i umiejący korzystać właśnie z tego dobrodziejstwa, jakim jest sztuczna inteligencja. To mniej więcej to, o czym mówisz, prawda?
Tak, zdecydowanie. Ja jestem przekonany, że Państwo, biorąc udział w różnych szkoleniach, warsztatach menadżerskich, mówicie o metaforach organizacyjnych. I to, co bardzo ciekawe, jeżeli już jesteśmy w filmografii, to ja mówię, że organizacja w dobie 4.0 czy 5.0 zaczyna przypominać cyborga. To po raz kolejny możecie się Państwo delikatnie uśmiechnąć, ale przypomnijcie sobie takiego robokopa, którego również kojarzycie z filmów. Mamy tam komponent ludzki, komponent technologiczny. Teraz to, co jest najlepsze w komponencie ludzkim, zostaje zachowane w nim, czyli emocje, komunikatywność, pewne standardy etyczne, natomiast technologia rozszerza jego możliwości, które tutaj się pojawiają. I takiej książce też bardzo Państwu polecam, ostatnio przełomowa i bestseller, czyli Human Plus Machine. Pokazujemy bardzo wyraźnie, że dążymy do tak zwanego efektu e-synergii. Przecież co to jest efekt synergii, Państwo doskonale wiecie, a efekt e-synergii to jest dodanie do tego komponentu zespołu robotycznego, który składa się ze sztucznej inteligencji i z człowieka. I teraz dzięki takiemu efektowi e-synergii jesteśmy w stanie razem, czyli człowiek plus sztuczna inteligencja, jesteśmy w stanie osiągać więcej, aniżeli każdy z tych komponentów tego zespołu osiągnęłoby samodzielnie. Więc zdecydowanie człowiek, empatia, komunikatywność, nawiązywanie relacji, tłumaczenie danych, ale przecież też utrzymywanie standardu, bo sztuczna inteligencja nie będzie Państwu sugerowała standardów, może ewentualnie kontrolować. Natomiast sama sztuczna inteligencja to wykrywanie danych, których przecież nie zawsze Państwa oko dostrzega i dzięki temu, że wspólnie możemy patrzeć na pewien problem, ten nasz świat się rozszerza.
Właśnie, chodźmy na chwilę znowu do tego czynnika ludzkiego. Na tej konferencji również słyszałem, bardzo często mówiliśmy o tych kompetencjach miękkich. Co byś, Artur, poradził naszym słuchaczom branży farmaceutycznej? Jakie będą te, z perspektywy naszej rozmowy, te kompetencje przyszłości menadżerów i przedstawicieli? Chociaż ja wiem, że większość z Państwa też często role przedstawicieli traktuje jako menadżerów, kierowników własnych terenów. Jakie według Ciebie będą najważniejsze te kompetencje?
Ja w tamtym roku miałem przyjemność przygotować raport z EY Business Academy Polska na temat lider przyszłości, kompetencje menadżerów w dobie sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, jak sami menadżerowie i menadżerki postrzegają nowe kompetencje, ale tutaj pojawiają się dwa bardzo ciekawe akcenty, które dodają pewną nowość do tego, co było wcześniej. Czyli z jednej strony ten nonkonformizm algorytmiczny, czyli umiejętność sprzeciwienia się systemom, wykorzystanie intuicji, doświadczenia, żeby zobaczyć, że coś nie działa. Słusznie zostało tutaj na panelu wcześniej powiedziane, że sztuczna inteligencja przewiduje przyszłość na podstawie danych, które są z przeszłości. I teraz to w naszych rękach, w naszej intuicji, doświadczeniu leży to, żeby zobaczyć, że algorytm w danym momencie na przykład przestał działać tak, jak sobie tego oczekuje. A z drugiej strony rezyliencja. To takie magiczne słowo, które się pojawia, czyli odporność na stres związany z nową technologią, z wyzwaniami. I oczywiście tutaj, aby sobie z tą rezyliencją dać radę, mamy trzy takie bardzo ważne obszary, czyli z jednej strony mamy kwestię, po pierwsze, najlepszej technologii, no bo wiecie Państwo, jak lecicie samolotem, to inaczej się czujecie w nowym Airbusie, a inaczej w Fokkierze, który ma 30 lat. Jak już wiemy, że jesteśmy w dobrej technologii, lepiej i sprawniej lecimy.
Nie? No i z dobrym pilotem.
Tak.
Tego oczywiście. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować.
Ale... Dokładnie, ale tak, ale idealnie zdecydowanie tak. Z drugiej strony to kwestia oczywiście poznania samej technologii. To nie znaczy, że Państwo musicie być ekspertem od AI, bo to oczywiście nie leży w Waszej gestii. Tu chodzi o kwestię rozumienia trendów i jak działają podstawowe narzędzia. I trzecie to oczywiście kultura organizacyjna. Jeżeli ja jestem w stanie zaufać moim kolegom, koleżankom, zrozumieć czy zadać pytanie, dlaczego coś nie działa, jak powinno działać lepiej, czuję to zrozumienie i nie boję się mówić, że popełniłem jakiś błąd, no to oczywiście kwestia naszej rezyliencji rośnie.
To właśnie, wspominasz o badaniach. Faktycznie tych badań na świecie dostępnych dla nas wszystkich jest już coraz więcej. Ale faktycznie badanie wykonane przez firmę EY, Ernst & Young, której chyba z tego co wiem, ty też miałeś swój udział, mówi, że blisko połowa, 45% pracowników odczuwa presję związaną ze zmianami technologicznymi, które już nadeszły. I jak sobie z tym poradzić? Co możemy poradzić nam, wspólnie tutaj naszym słuchaczom, jak sobie z tą presją radzić?
Mówimy tutaj o zjawisku technostresu, czyli tak jak Państwo wiecie, jak powstaje stres, to tutaj stresorem jest po prostu nowa technologia. Okazuje się, że tak jak mówisz, faktycznie tego stresu jest coraz więcej, pochodzi on z różnych źródeł, a w Państwa branży jest to szczególnie widoczne, bo przecież jesteście branżą misyjną, która odpowiada za zdrowie, życie ludzi. W związku z tym czasami, jeżeli mówimy o kwestii korzystania z tych silników, to po prostu boimy się, czy na przykład nasze działanie, nasza akcja, którą podejmujemy, nie będzie miała negatywnego wpływu właśnie na naszych odbiorców, na nasze odbiorczynie. I to oczywiście jest głównym takim obszarem, który za technostresem stoi. Oczywiście też kwestia danych, czyli tego, na ile te dane są higieniczne, czyste, czy korzystamy z tego silnika danych, które byśmy chcieli. No bo wyobraźcie sobie Państwo, to jest trochę tak jak z pobieraniu krwi. Skąd bierze się nasza krew? Czy jeżeli potrzebowalibyście Państwo krwi, to na przykład jest to kwestia pójścia do jakiegoś nieznanego nam odbiorcy i po prostu zakupienie czegoś, bo jest tańsze, czy też po prostu idę do zaufanego źródła, gdzie wiem, że ta krew została przebadana, że jakby mogę ją wykorzystać z czystym sumieniem i że faktycznie będzie ze mną współgrała tak jak sobie.
Czyli ważne jest źródło tego dobra, z którego chcemy skorzystać. No właśnie, wspominasz też rozmowy z twoimi klientami i w środowiskach naukowych. My w Farmaprom też robimy wiele badań i przeprowadzamy rozmów z naszymi użytkownikami i okazuje się, że jest nadal jeszcze duża, może nie wątpliwość, ale pytanie, czy AI dobrze zarekomenduje. Czy AI dobrze zinterpretuje dane? Jak Państwo wiecie, mamy kilka produktów od dłuższego czasu, które są oparte o sztuczną inteligencję i faktycznie w naszych rozmowach takie wątpliwości się pojawiają. I właśnie to ten temat, który dotknąłeś. AI, na dobrą sprawę, jest tak dobry, jak dobre są dane, które zasilają te algorytmy. My to już wiemy, bo to poczucie odpowiedzialności przez te 20 lat jest dla nas bardzo, bardzo bliskie, że te dane muszą być higienicznie czyste. Te dane muszą być prawdziwe z odpowiedniego źródła. Te dane muszą być w końcu legalne po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo głównie państwa. I właśnie ten fakt w zasadzie jest podstawą działania sztucznej inteligencji. Warto sobie to uświadomić. I teraz już na koniec, co radzić naszym słuchaczom, w jaki sposób uniknąć tych wszystkich zagrożeń, o których rozmawiamy, jak wybierać technologię, partnerów.
Nie sztuką jest dzisiaj mieć big data, Państwo o tym wiecie. Dzisiaj sztuką jest kwestia tego, jakie mamy dane, czy są to dane, tak jak powiedziałeś, higieniczne. Zresztą bardzo ciekawy nowy zawód to higienista, higienistka danych, czyli osoba, która dostarcza, oczyszcza nam dane. Więc to oczywiście staje się kluczowe. Też z punktu widzenia pewnej piramidy, która jest mi bardzo bliska, piramida danych, bo dzięki czystym danym jestem w stanie tworzyć informacje. Dzięki informacjom jestem w stanie tworzyć wiedzę. Jeżeli połączę tą wiedzę, która może pochodzić się od sztucznej inteligencji, z moim doświadczeniem, z moją intuicją, jestem w stanie tworzyć organizacyjną mądrość, czyli od danych do mądrości. Czasami długa droga, ale zdecydowanie warta podjęcia.
Motywująca podróż, nie?
Oczywiście, że tak, bo jeżeli w ogóle mówimy o podróży, to ja lubię taką metaforę, że transformacja organizacji ze sztuczną inteligencją, no to właśnie kwestia jest podróży, bo przecież zarządzanie to wytyczanie celów i osiąganie tych celów. I jak sobie czytałem oczywiście o Państwa działalności, o tym, w jaki sposób branża zmienia się, transformuje, ja bym powiedział, że Państwa podróż, to jest taka podróż tak naprawdę w górach. I teraz, żeby dotrzeć z jednego miejsca do drugiego, to powinniśmy mieć zdecydowanie solidny kask, dobrą minę i dobrą mapę. Bo jeżeli nie będziemy ich mieć, to oczywiście nie dotrzemy tam, gdzie byśmy sobie tego życzyli. Więc ja sugeruję zdecydowanie kwestie dane, tak? Czyste dane. Dane nie za wszelką cenę. Dane, które przewidują rzeczywistość w odpowiedni dla nas sposób, sprawdzone, gdzie ludzka intuicja, doświadczenie naprawdę odgrywają dużą rolę.
Podróż, piękna metafora, i ponieważ dostajemy sygnał, że nasz czas minął,
Mała presja.
Taka presja znowu. Pozwólcie Państwo, że wyrazimy życzenie dla Państwa bezpiecznej podróży. My razem wybieramy się w tą podróż i tak jak Artur powiedział, porównał to do wyprawy w góry. Ważne jest, żebyśmy w te góry wybierali się wyposażeni w dobry sprzęt, żebyśmy się wybierali w towarzystwie wytrawnych wspinaczy, wytrawnych podróżników i wtedy ta podróż nawet przez te trudne góry może przynieść nam wiele satysfakcji i tej satysfakcji Państwu życzymy. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do rozmowy, bo tematów jest bardzo wiele, zapraszamy do nas i zapraszamy do PharmaProm, jesteśmy otwarci na dyskusję na ten temat. Bardzo dziękujemy.